Witajcie kochani, bracia i siostry. Wiecie, chciałbym zacząć od świadectwa. Świadectwa żywego Boga. I chcę wam powiedzieć, jak tutaj padały ogłoszenia ze strony Doroty, która ogłaszała nam pewne rzeczy. Chciałbym powiedzieć, też mam dla was ogłoszenie. Tym ogłoszeniem jest, że Bóg żyje. To jest ogłoszenie, które powinniśmy na tablicach ustawiać, w gazetach drukować, wszędzie trąbić i mówić o tym. Bóg jest żywym Bogiem, Bóg jest tym, który daje się znaleźć i Bóg kocha was bardzo mocno i pragnie, abyśmy go szukali. Wrócę do świadectwa. Wiecie, 3 miesiące temu jechałem samochodem do pracy, modląc się, do Opola jechałem. Pracuję przy elektronice samochodowej i wiedziałem, że mam 5 samochodów do zrobienia w Opolu. Tam zjeżdżali moi klienci, to było takie miejsce spotkania. I jadąc do Opola samemu w aucie rano modliłem się, Panie, często się tak modlę, ale wtedy to była jakaś taka wyjątkowa modlitwa, bo Bóg mi odpowiedział. A modliłem się tak, Panie, chcę być użyteczny dla Ciebie. Jeśli ten dzień ma coś przynieść na Twoją chwałę, pokaż mi to, abym mógł przez moje ręce, przez moje słowo, przez moje zachowanie być dla Ciebie użyteczny. I dojeżdżając na miejsce, rozpocząłem pracę, przywitano mnie tam, rozłożyłem moje narzędzia związane z moją pracą. Zacząłem robić pierwsze auto, skończyłem drugie auto. Każdy kierowca podjeżdżał, zostawiał mi kluczyki, wychodził. Dostałem taki garaż, taki warsztat, można powiedzieć, w którym mogłem pracować. Trzecie auto i skończyłem je troszeczkę przed czasem, przed takim harmonogramem, które te auta miały zjeżdżać. Miałem chwilę wolnego. Dochodzi punkt, kiedy miał być kolejne, czwarte auto. Ja trochę zapomniałem o mojej porannej modlitwie. A rano właśnie Bóg mi odpowiedział, jadąc w aucie, jeszcze tak dopowiem, Bóg mi odpowiedział, nic ci teraz nie powiem, ale nasłuchuj w ciągu dnia. No i wracając do tego czasu, kiedy już była około godziny 12, 13, miałem czwarte auto gdzieś tam podjąć się tam naprawy, to Bóg do mnie mówi, pierwsza osoba, która wejdzie do tego garażu, przywita ją w chrześcijański sposób. I pierwsze, co pomyślałem, ale po co? Naprawdę, tak pomyślałem. Ale jak ja mam to zrobić? Co mam powiedzieć? Może konkretne słowa, Panie Boże, może właśnie one mają znaczenie. A Bóg mi mówi, chciałeś być użyteczny? To słuchaj, przywitaj pierwszą osobę, która wejdzie do tego garażu w chrześcijański sposób. Nie wiedziałem, jakich słów użyć. Nie wiedziałem, co Bóg od tego chce. Ale stwierdziłem, Panie Boże, jak to będzie jakiś prezes tutaj wejdzie, coś na jakąś kontrolę, albo pani sprzątaczka, albo coś, i ja tak wyskoczę z takimi słowami od razu. Bóg trzeci raz mi powiedział, chciałeś być posłuszny, to słuchaj i wykonuj. Stwierdziłem, dobrze, Panie Boże. I wiecie, wchodzi ten spóźniony czwarty kierowca z tym pojazdem. Wchodzi. Ja wiem, że mam się nie ruszać przed kamerą, ale to wam pokażę, tak postaram się w kadrze. Wchodzi i tak przez drzwi jedną nogą z takiego rozmachu, a ja mu mówię, chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I on tak stanął w tych drzwiach, z tą nogą jedną jeszcze poza, z drugą w środku i mówi, na wieki wieków amen. Ja nie wiedziałem, co dalej zrobić. No bo Bóg mi więcej nie powiedział. I on do mnie po chwili takiej ciszy, Pan jest od tych aut? Ja mówię, no tak, zapraszam. No i powiem wam, nie wiedziałem, co robić, co powiedzieć dalej. Bóg wiedział, dlaczego tak ma się wydarzyć. Wszyscy kierowcy, którzy zostawiali kluczyki, mi wychodzili, bo przy jednym aucie schodzi około godziny. Ten kierowca dał mi kluczyki, żeby mógł to zrobić, ale został przy mnie. Byliśmy sami w tym garażu i mówi do mnie, a co mnie pan tak przywitał? Ja mówię, wie pan co, dzisiaj rano się modliłem, jestem osobą, która wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Miałem takie przekonanie w modlitwie, żeby Pana tak przywitać. Bez ściemy, po prostu. I wiecie, człowiek koło 50. Facet taki dosyć tęgawy. Rozkleił się w tym aucie. Nic nie powiedziałem wielkiego przecież. Ja mówię, czemu pan płacze? Coś się stało? Ja wiedziałem, że to Bóg działa. Ale chciałem poznać ja, po ludzku, z ciekawości, co się stało, co go tak dotknęło. Zaczął mi mówić i mówi tak do mnie. Ponad pół roku temu zacząłem czytać Biblię sam w domu. Nawróciłem się. Tak samo sobie powiedział. I 30 lat pracuję na kolei. I zawsze byłem pierwszy do imprez okolicznościowych, do picia, do balangowania. PKP temu sprzyja, tak powiedzieli. Ale ten człowiek, ta firma była PKP. Ale ten człowiek powiedział, pół roku temu, odkąd się nawróciłem, zaprzestałem tego wszystkiego. Bóg bardzo mnie dotyka przez Biblię, czytam Biblię w domu. I czytając Biblię, postanowiłem, że powiem to moim kolegom. I moi koledzy zaczęli mnie prześladować. Wyrzucili mnie z szafki w szatni, dokuczają mi, mimo że ja byłem tym takim wodzirejem wśród grupy, zaczęli prześladować mnie. Do tego doszło, że nikt się ze mną nie odzywa. Pół roku mija. Ja wiem, że wybrałem dobrą drogę. I powiem panu tak, 2 dni temu modliłem się w swoim domu przed Bogiem, mówiąc, nie mam nikogo w tej pracy. Bratni duszy, tak powiedział. Ja tą pracę muszę rzucić i szukać jakiejś innej, bo po prostu już nie wytrzymuję. Wszyscy mnie prześladują. Ale chcę to zrobić według twojej woli. To człowiek mi ten mówi. I jeśli postawisz mi kogoś na tej drodze, który powie mi, że dasz mi jakiś sygnał, tak on powiedział, to jeszcze zostanę. I pojawia się Pan, ja po Panu miałem rzucać tą pracę, a Pan mnie wita takimi słowami. Chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. I nie dzieje się nigdzie indziej jak w pracy. Ja mówię, chwała Panu naszemu, ale ja jestem firmą zewnętrzną, za chwilę pojadę. Nieważne, Pan odpowiedział na pytanie i modlitwę, którą nastawiałem Bogu. To było świadectwo sprzed 3 miesięcy. Tydzień temu byłem w Opolu, znowu w tej samej firmie. Spotkałem tego człowieka znowu. I myślałem, że na tym świadectwo się skończyło. Ale tydzień temu spotkałem tego człowieka. Znowu na takim samym, w takiej samej pracy wykonywałem. On innym pojazdem przyjechał. Delegowany, żeby mi ten pojazd podstawić. I mówi od razu, witam mojego brata. A ja mówię, witam cię, bracie. I on mówi do mnie, wiesz, że zostałem w pracy? Ja mówię, widzę. A on do mnie, a wiesz, że mam już 2 nowych braci? Bo nie przestałem głosić Ewangelii i się nawrócili? Ja wiem, po co miałem zostać w tej pracy. To jest świadectwo, które bardzo mnie dotyka. Ale to, co chcę wam powiedzieć, Bóg jest dobry, Bóg jest żywy, Bóg troszczy się o wszystko i chce użyć zwykłego jednego zdania po to, abyś po prostu był mu wierny, był wdzięczny mu za to, co wkłada w twoje serce i po prostu wykonał to. Bo kto jest wierny w małym, będzie wierny też w większym. Do tego was zachęcam. Moje ogłoszenie jest, Bóg żyje, Bóg jest dobry. Wiecie, chciałbym przejść do tego, co przygotowałem, bo to było świadectwo. Bóg bardzo was kocha. Wiecie to? Wszyscy? A ile dla was to znaczy? Dużo, bardzo dużo, wszystko. Jaka to jest wartość? Da się ją zmierzyć, opisać? Powiem wam tak. Bóg kocha człowieka. Bóg kocha ciebie i ciebie i ciebie i mnie. I powiem tak. Obojętnie, czy ty kochasz Jego. Bóg kocha każdego człowieka. Jest werset, Bóg umiłował świat. Czy Bóg umiłował wierzących? Bóg umiłował świat. Bóg umiłował każdego człowieka. Czy muzułmanin to jest, czy Azjata, czy wierzący, czy niewierzący, czy ten, kto Boga kocha, czy ten, kto Boga nienawidzi. Ten, który jest grzeszny i ten, który jest kapłanem w świątyni, tak to powiem. Każdego Bóg kocha. Ta miłość, która jest Bożą miłością, jest, nie da się jej wygasić. nie da się jej zabrać. Obojętnie, co zrobisz, obojętnie, w jakim jesteś miejscu. Ja myślę, że wielu z nas, wielu z ludzi wiary, tak to powiem, jest w miejscu, gdzie kiedyś ktoś poznał Boga, cieszył się Nim, ale przyszły wichury, przyszły okoliczności i ta miłość. Ja wierzę, ale w takiej perspektywie, że zdaję sobie sprawę, ale gdzie jest ta fascynacja, gdzie jest ta wartość tego stwierdzenia, że wiem, że Bóg mnie kocha. Dlatego pytam o tą wartość. Jaka ta wartość jest tego stwierdzenia, że Bóg cię kocha? Jak bardzo cię to dotyka? Rzymian 8 rozdział. Cóż nas odłączy od miłości Bożej? Cóż? Co to może być? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo? Czy może miecz? Powiem wam, że wiele osób staje w takim miejscu, gdzie spotkałem się z takimi osobami, dlatego o tym mówię i postanowiłem powiedzieć, gdzie podważa Bożą miłość do człowieka. I mówią w taki sposób: Boże, jeśli ja jestem Twoim synem albo córką, jeśli Ty mnie kochasz, to czemu dzieją się takie rzeczy? To czemu ja, pełny wiary, pełny nadziei, pełny takiej gorąca, modlę się o moją mamę chorą, a Ty mi ją odbierasz, zabierasz? I wiecie, to mogą być przykłady, kiedy to gorąco z naszego serca letnieje. To jest tylko przykład. Ale Bóg kocha non stop, bez przerwy. Wiecie, co to znaczy, że Bóg kocha? Jak to powiedzieć? On wręcz pokazał swoją miłość do nas. A Słowo Boże mówi, że On pierwszy nas ukochał. Ale czym jest ta właśnie miłość? Miłość to nie jest to, co widzimy w filmach, ale my sobie zdajemy z tego sprawę. Miłość to nie jest to, co jest pewien rodzaj euforii, ekstazy pomiędzy ludźmi, bo my tak to często traktujemy. Postaram się opisać słowo miłość. Miłość nie jest przypadkiem. Niektórzy mówią, poznałem miłość przypadkiem. Miłość nie jest przypadkowa. Ona się nie dzieje przypadkiem. Prawdziwa miłość jest ofiarą. Może brzmi to dziwnie, bo te dwa słowa są takie przeciwstawne, ale wytłumaczę wam, dlaczego tak mówię. Miłość jest myśleniem innych, zanim pomyślisz o sobie. Miłość jest bezinteresowna, nie jest egoistyczna. Bóg jest miłością. Słowo Boże też mówi na ten temat. Miłość jest, gdy oddajesz życie za innych. I nie tylko za bliskich, za braci i siostry, ale także za tych, którzy są twoimi wrogami, nieprzyjaciółmi. To nie do pomyślenia, ale warto pomyśleć nad tym. Miłość jest prawdziwa. Miłość nie gromadzi zapisu naszych win. Miłość nie cieszy się ze zła, ale współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, zawsze ma nadzieję, zawsze trwa. Miłość nigdy nie zawodzi i miłość jest wieczna. Jest wieczna i wykracza poza czas. Miłość jest jedyną rzeczą, która będzie trwać, nawet kiedy umrzemy. Jednak zadajmy sobie pytanie, czy my mamy miłość taką? Nie ma większej miłości, Słowo Boże mówi, od tej, kiedy oddajemy swoje życie ze swoich przyjaciół. I teraz moje pytanie, bracie, siostro, słuchaczu, czy byłbyś gotowy oddać swoje życie w imię takiej miłości? Za kogoś bliskiego? Myślę, że znaleźliby się tacy. Za brata, siostrę, za syna, za córkę, za żonę. A czy byłbyś gotowy oddać swoje życie za swojego wroga, nieprzyjaciela? Za tego, kto cię nienawidzi? Czy byłbyś gotowy? Powiem wam, kto to sprawił. Definicją miłości jest Jezus Chrystus. On jest miłością. oddał swoje życie. Jemu nie zabrano życia. Jemu nie zabrano życia na krzyżu przez żołnierzy, przez Piłata. On oddał swoje życie. On nie oddał na krzyżu, będąc samemu niewinnym. To jest miłość. On umarł dla ciebie i dla mnie, kiedy my go jeszcze nie znaliśmy albo wręcz nienawidziliśmy. To jest mój przypadek. Ja byłem zwalczającym Boga człowiekiem przed nawróceniem. On umarł dla mnie i dla ciebie, za mnie i za ciebie, bo tak bardzo cię ukochał, bo tak bardzo cię kocha. Jeśli przez pryzmat takiej definicji miłości, że Jezus jest miłością i to, co uczynił, jest miłością, popatrzymy, jak wielką wartość ma ta miłość dla nas i to, że Bóg nas kocha. Wiecie, Bóg cię kocha, takie stwierdzenie. Bóg cię kocha. Może być sloganem? Oczywiście, że może. Bardzo często jest. Ale wiecie, że to samo stwierdzenie, Bóg cię kocha, jeśli nie słyszymy tylko uszami, ale słyszymy sercem, ma moc do zmienienia i burzenia diabelskich warowni i zmienienia naszego życia. Dlatego tak ważne jest, abyśmy my, ludzie wiary, przykładali taką duchową miarę i duchową wartość do tego, jak Bóg nas kocha. Dokończę wersetem z Rzymian. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Bóg umiłował każdego człowieka, kochani. Każdego. Tak jak powiedziałem, kocha każdego. Nawet jeśli jest niewierzący. Ale jeśli my jako stworzenie Boże odpowiemy na tą miłość, odpowiemy na tą miłość w taki sam sposób, przyjmiemy tą miłość, to jest to, do czego zostaliśmy powołani. To jest to powołanie, które Bóg chce dla każdego człowieka. I powołaniem naszym powinno być to, aby w pierwszej kolejności przyjąć miłość od Boga, a w drugiej kolejności miłować innych. Wiecie, Bóg pragnie naszej relacji z Nim i to wypływa z tej miłości. Jeśli my odpowiemy na tą miłość, to Bóg chce nam dawać relacje ze sobą. Chce nam dawać bliskość ze sobą. Chce do nas mówić. I chce do nas doprowadzić do takiego miejsca, gdzie człowiek nawet niewiary w pewnym momencie powie, Panie, chcę Ci zaufać. Jezu, chcę Ci zaufać, bo nie każdy od razu powie, Panie. To jest może proste słowa wypowiadane z ust, ale jak trudne, żeby przeszły przez serce. Jak ważne dla każdego z nas, żebyśmy się nie minęli z tym powołaniem. Kochani, niech ta prawda, Boża prawda, towarzyszy nam do końca naszych dni tutaj na ziemi, w tej naszej wędrówce, że Bóg nas kocha zawsze, obojętnie jakie okoliczności, obojętnie co narozrabialiśmy, obojętnie ile idziemy za Panem, czy wierzymy, czy nie wierzymy, bo może są tacy, którzy nas słuchają. Bóg cię kocha. Bóg cię kocha i jest to bardzo wielka wartość. I ta miłość jest tą miłością, którą wam opisałem. On pierwszy nas ukochał. I nic tego nie może zmienić. I ona zawsze będzie. Panie, dzisiaj jest 10 maj. Na świecie jest koronawirus. Wiecie, słyszę wiele kazań odnośnie strachu, lęku. To są dobre słowa. Doświadczania. Słyszałem kaznodziejów mówiących o potrząsaniu, przesiewaniu i o sądzie Bożym. Okej. Ale ja chcę na dzisiaj zacytować wam fragment pisma, który żyje we mnie w tych czasach właśnie. Dlatego zacząłem o miłości. Fragment jest z 2 Tymoteusza, 4 rozdział. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w czas dogodny, jak i niedogodny. Myślę, że dzisiaj nic bardziej nie będzie wybrzmiewało właśnie jak ten czas niedogodny. Karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas. Głoś słowo Boga. Wiecie, kiedy koronawirus doszedł do Europy, to było marzec, czy tam luty. W Polsce to tak jeszcze tam nie było go. Zaczęliśmy zastanawiać się z moją żoną, co się dzieje. I postanowiliśmy, wiedzieliśmy jedno. Wiedzieliśmy, że to nie jest wymiar tylko fizyczny, cielesny, to co się dzieje na całym świecie, ale ma też to wymiar duchowy przede wszystkim. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak to interpretować, co Bóg na ten temat chce powiedzieć. Ale w taki sposób chcieliśmy odebrać od Boga, żeby nie mieć ludzkich jakichś odpowiedzi, ale żeby po prostu Bóg nam to jasno pokazał. Postanowiliśmy stawać w modlitwie każdego dnia, modlić się i wysłuchiwać, słuchać, oddać Bogu chwałę wspólnie razem, a później zamilknąć i słuchać. Robiliśmy to wcześniej, ale postanowiliśmy, że to będzie taka bardzo regularna, codzienna modlitwa. I gdzieś Duch Święty nas do tego przekonał, ale zaczęliśmy się modlić pierwszy dzień, nic się nie wydarzyło. Drugi dzień, nic się nie wydarzyło. I trzeci dzień Bóg nam odpowiedział. Z wami często się dzielę tutaj, stojąc z tego miejsca, jak Bóg do mnie mówi, jak pragnie, żebym wykonywał Jego proste czynności, słowo. I dlatego gdzieś łatwiej mi przychodzi, żeby dzielić się z wami jako z braćmi, siostrami tym, co Bóg do mnie mówi. Chociaż nie szczycę się jakoś tym mocno i nie chcę tym pokazywać na siebie, ale zawsze na Jezusa. To, co Bóg nam powiedział, było takimi słowami. To, co się dzieje na świecie, nie wymknęło mi się spod kontroli. Dopuszczam pewne rzeczy, mimo tego, że może wydawać się to trudne i niezrozumiałe. To było marzec, bo sobie daty zapisujemy. To jest czas, kiedy zatrzymam, czyli czas przyszły, to się wydarzyło. To jest czas, kiedy zatrzymam całe kraje. Użyję świeckich rządów, by ludzie przestali pędzić, by nie chodzili do szkoły, nie chodzili do pracy, nie chodzili do świątyni, kościołów. My już mamy ten czas za sobą, już możemy się gromadzić w jakiś ograniczony sposób, ale już możemy. Ale był czas, że nie mogliśmy. To będzie, i Bóg nam powiedział, to będzie czas około 40 dni. To 40 do nas przychodziło tak bardzo mocno. I to będzie czas jako symbol Jezusa na pustyni. Jest to czas weryfikacji, kto o co zabiegał do tej pory. I w czym pokładał swój pokój, radość, szczęście, wiarę. Czy wiara nasza opiera się na społeczności? Mimo tego, że kocham was i pragnę przebywać wśród ludu Bożego? Czy nasza wiara opiera się na relacji z Nim indywidualnej? Czy zabiegamy i budujemy naszą wiarę, żeby pójść gdzieś i się zbudować? Czy budujemy naszą wiarę o to, że klękamy na kolanach i modlimy: Panie, napełnij mnie, bo pragnę być przed Tobą? To Bóg do nas mówił. Trzeci dzień od momentu, kiedy zaczęliśmy modlitwę. Mówi tak do nas. To będzie czas, tak jak Jezus poszedł na pustynię, aby szukać Ojca. I był kuszony, ale zwyciężył. Był jako człowiek głodny, ale nakarmiony przez Boga. Był 40 dni, ale znalazł Ojca. I wiecie, co później zrobił? Wrócił do ludzi. Ale wiecie, co jest napisane w Słowie Bożym? Jak sobie zerknęliśmy na ten czas właśnie miejsca pustyni, on jest napisany, że wrócił w mocy. Kochani, Izajasz mówi: w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. W ciszy i zaufaniu. Potrzebujemy w naszych domach, w naszych izbach, komorach, mieszkaniach, tam gdzie jesteśmy, mieć czas indywidualny z Bogiem. To chcę wam też powiedzieć. To mówił do nas Bóg. W ogóle Bóg zaczął do nas mówić bardzo dużo. Nie będę o tym mówił. Powiedział tylko nam, że weźcie zeszyt, spisujcie. Były nawet, powiem to wam taką rzecz, że były nawet takie 3 dni, gdzie Bóg do nas pewne rzeczy mówił. My nie spisaliśmy i pewna modlitwa przyszła. Bóg mówi: nie powiem wam, dopóki nie spiszecie, bo zapomnicie. i musieliśmy spisać. Bóg nas tak napomniał. Nigdy nie doświadczaliśmy tak Boga każdego dnia, codziennie, w taki bardzo prosty sposób. Ale mówię wam to dlatego, bo Bóg pragnie, abyśmy szukali Jego, abyśmy byli Jego ludem, który kocha Jego tam, gdzie jest i w okolicznościach, jakie są. I abyśmy nie zabiegali tylko i wyłącznie o rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy, ale żebyśmy zabiegali o rzeczy, które mają prawdziwą wartość. Nasze kolana przed Bogiem. Wiecie, chciałbym podzielić się z wami jeszcze czymś ze Słowa Bożego, bo nie chcę tylko mówić o obrazach, widzeniach, ale czymś ze Słowa Bożego. Zaznaczę, że pewne obrazy, które Bóg nam daje, pewne słowa, nie opieramy na niej naszej wiary, żeby była taka jasność, gdyż wyznajemy wersety biblijne, gdyż w wierze, a nie w widzeniach pielgrzymujemy. To jest drugi Koryntian. Oraz, bo jeśli nawet zechce się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy, bym się więc nadzwyczajności objawień zbytnio nie chlubił. Słowa Pawła, bardzo mocno ostatnio, tak też Bóg nam to podkreśla. Słowo z Biblii, żebyśmy mogli także otworzyć, posłuchać. Ale pozwólcie, że się najpierw chwilę pomodlę. Panie, oddaję Tobie ten czas, kiedy będziemy czytali Słowo Boże, kiedy będziemy weryfikowali to, abyś to Ty, Panie, przez moje niedoskonałe słowa, które powiem, albo także przez słowa, które nie dopowiem, żebyś mógł użyć i żeby Twój Duch Święty był wywyższony, aby imię Jezus było wywyższone w naszym życiu, abyś wykonał swoją pracę. Tak Cię proszę o to, abyśmy nie zamykali się na to, ale abyśmy mogli to przyjąć szczerym, gotowym sercem. W imieniu Jezusa. Amen. Czytam trzy różne fragmenty z różnych części Słowa Bożego. Ja mam je przygotowane na kartce, dlatego nie będę wertował, tylko od razu je przeczytam, ale podam wam na miarę. Pierwszy fragment, który chcę przeczytać, jest z Księgi Daniela, pierwszy rozdział, od 1 do 8, ale żeby nie czytać wszystkich 8, opiszę kontekst i przeczytam ostatni werset, na którym mi zależy. Bóg postanawia wydać cały naród judzki w ręce ich wroga, Nabukadnesara, czy tam Nabuchodonozora, zależy jakie przekłady. A młodych i pięknych i zdolnych ludzi wziąć w niewolę króla babilońskiego jako niewolników oraz do pełnienia służby w pałacu królewskim pogańskiego władcy. To jest kontekst. A teraz czytam wam 7-8 werset, końcówkę. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Przeczytam drugi, a później się odniosę do wszystkich. Drugi i trzeci przeczytam. Drugi fragment też jest z Daniela, 3 rozdział, od 15. Złóżcie pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeśli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy odpowiedzieli mu, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech będzie ci wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Trzeci fragment, list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Koniec takiego tych fragmentów. Chciałem teraz coś na ten temat powiedzieć. Dlaczego wybrałem te fragmenty? I co mają ze sobą wspólnego? Dwa fragmenty z Księgi Daniela i jeden z Nowego Testamentu mówiąc o Mojżeszu. Otóż widzimy w nich ludzi przechodzących przez realne problemy, przez realne niebezpieczeństwa, tak jak młodzieńcy w piecu, oraz ich wybory. Tak jak pisaliśmy, Daniel postanowił nie kalać się. Mojżesz postanowił nie kłaniać się. Młodzieńcy postanowili nie kłaniać się, a Mojżesz postanowił nie żyć w Egipcie i uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż życie w grzechu. Wszyscy postanowili. Wszyscy doszli do miejsca, gdzie musieli wybrać. Postanowili. Kochani, na początku zacząłem o miłości Boga do nas. I o tym, jak wielką to ma wartość. I jak wielką wartość powinniśmy do tego przykładać. Ale powiem wam, ta miłość jest... Nie da się jej zabrać Bogu. On kocha człowieka takim, jakim jest. Ale jest coś, jest słowo ale. Jest coś, co potrafi nas odłączyć od Boga. Nie od Bożej miłości, to jest różnica, ale od relacji z Bogiem, tak to powiem. Są to właśnie nasze wybory. To jest to człowiek, nasze wybory. To nie Bóg odłącza nas od Niego, tylko my i Jego wybory. I nasze wybory. A nasze wybory, które są złe, odłączają nas od Boga, możemy nazwać grzechami. Możemy nazwać czymś, co powoduje, że jesteśmy dalej i dalej i coraz mniej możemy słyszeć Jego głos. Jego Duch Święty nie może przez nas mówić tak, jakby chciał. Ale On chce dawać i chce nam ofiarowywać swoją miłość i to jest coś, o czym chciałbym właśnie Ci powiedzieć o naszych wyborach. Chyba widzicie w tych wszystkich trzech fragmentach te rzeczy, gdzie każdy podjął te wybory. Szybko, bo kończy mi się czas. Chciałbym powiedzieć po kolei. Pierwszy fragment. Pierwszy fragment księgi Daniela. Daniel postanawiał nie kalać się potrawami. Ja lubię przekładać to na dzisiaj, to co mamy dzisiaj. Wiecie, dzisiaj jest, jakby to przełożyć. Babilon jest symbolem i obrazem pewnego grzechu, pewnych rzeczy, które są cielesnością, które są grzechem i rzeczami złymi, co Bogu się nie podoba. A stół zostawiony syto przez samego króla jest czymś, co ma skusić nas do tego systemu. I chcę wam powiedzieć, Dawid postanowił nie kalać się, jadł tylko jarzyny, jak to jest tam później opisane. Bóg to widział i Bóg widział jego serce czyste i pragnące być wiernym u Bogu. Ale sedno to, co chcę wam powiedzieć. Jeśli wcinamy równo smakołyki, które serwuje nam ten świat, nie możemy liczyć na Bożą odpowiedź. Bóg bardzo was kocha. I to właśnie dlatego tak dużo czasu poświęciłem na to, żebyście o tym wiedzieli. I nic tego nie zmieni. Ale relacja z Nim może zostać zachwiana. A do tego zostaliśmy powołani. I jeśli wcinamy te smakołyki, które serwuje nam świat, a one na pewno wyglądały smacznie na tym stole królewskim, to mijamy się z celem. Po prostu mijamy się z celem. Dlatego Daniel, który postanowił nie kalać się, on dostał odpowiedź i trzech młodzieńców, czterech ich było razem. I mogę wam powiedzieć tak. Na pewno byli inni młodzieńcy judzcy, którzy też znali dobrze słowo i wolę Boga. Nie było ich tylko czterech uprowadzonych. Ale o nich nie ma nic w słowie napisane. Oni zostali jakby zapomnieni. Im Bóg nic nie odpowiedział. Ale ja sobie mogę wyobrazić i coś wam powiem. I myślę, że wiele osób tak ma dzisiaj w Kościele też. Niestety muszę to przyznać, bo to widzę. Myślę, że tacy właśnie inni młodzieńcy, którzy poszli na ucztę i biesiadę z tego stołu królewskiego, wychodzili z pełnymi brzuchami, z tłustymi buziami, z dobrym humorem po winie króla, bo tam jest napisane, że król wyznaczył im swoje wino do picia. I oni wychodzili i mówili, zobaczcie, jak nam Pan błogosławi. I myślę, że to jest też coś, co powinniśmy weryfikować my sami. Skąd pewne rzeczy otrzymujemy? Co bierzemy? Żebyśmy nie każdą z perspektywy ciała dobrą rzecz dla nas weryfikowali, że jest to błogosławieństwo od Pana, bo nie zawsze tak musi być. To jest też pewna duchowa prawda. Po prostu bądźmy posłuszni Bogu i Słowu Bożemu. To jest weryfikacja tego, co Bóg do nas mówi. Drugi fragment, Księga Daniela. Złóżcie pokłon posągowi, który wzniosłem. Skupię się na jednej rzeczy tylko, bo chcę przyspieszyć. Wiecie, co mnie, dlaczego opisałem ten fragment? Oni postanowili się nie kłaniać. Ale to, co u mnie zwróciło uwagę i chcę się z wami podzielić z tego fragmentu, jest to, że oni powiedzieli, Bóg ma moc wyratować nas z Twojej ręki, z tego pieca i Jemu będziemy tylko oddawać chwałę. Amen. Zobaczcie, jakie niebezpieczeństwo, oni nie ugięli się. Ale to, co jest dla mnie kluczowe, jest i to, co jest dalej napisane. Bo dalej jest napisane tak. Ale gdyby tak się nie stało, i tak nie będziemy się kłaniać. Właśnie to są pewne doświadczenia, przez które nas Bóg chce przeprowadzić. Bo my często, ludzie wiary, w różnych doświadczeniach tracimy ten ogień, zapał modlitwy, ten gorąc, bo coś się nie wydarzyło, pewien cud się nie wydarzył, pewne uzdrowienie nie nastąpiło, pewna rzecz się nie stała. Bo jesteśmy chronieni, a jednak jesteśmy chorzy. Więc jak to jest? A to jest fragment, gdzie młodzieńcy mówią, ale gdyby jednak tak się nie stało, my mamy jednego Boga, a Twemu Bogu nie będziemy się kłaniać. To jest dlatego to, co chciałem się z wami podzielić z tego fragmentu. Trzeci fragment, przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Tam jest napisane, on spojrzał na zapłatę. Na jaką zapłatę, kochani? Ile dostał? 5 hektarów? 20? On dostał zapłatę Królestwa Bożego. Jaka jest to zapłata Królestwa Bożego? Tam jest napisane, jaka to jest zapłata. To jest zapłata, hańba Chrystusowa, to jest zapłata. To jest zapłata, ktoś pomyśli? Jaka to zapłata? Nasza zapłata jest czymś, co Bóg chce nam dać, abyśmy żyli bez grzechu, abyśmy żyli w Jego woli, bo On nas będzie prowadził przez pustynię jak Mojżesza. 40 lat jako pasterza owiec na wygnaniu, to jest Jego wola. Nieraz Jego wola, nieraz nie. Bóg jednych prowadzi, w proste mają życie, inni mają trudne, ale naszym powołaniem, jeszcze raz to powiem, jest odpowiedzieć na miłość Boga, miłość Ojca, miłość Jezusa. Pójść śladami Jezusa, pójść za Nim, chodzić w Jego miłości, przyjąć Jego miłość, aby to było dla nas największą wartością. Kochani, zmierzam do puenty. Chciałbym wam powiedzieć dwie rzeczy z tego kazania. Jak Bóg bardzo was kocha i jak bardzo ważne jest podejmowanie dobrych decyzji. Decyzji, które też na przykładzie tych trzech fragmentów mogliśmy zobaczyć, co Bóg honoruje i w czym odpowiada. Wiecie, wielki cud się nie stał, jak Daniel postanowił jadać tylko jarzyny. Oni byli po prostu tęsi, lepiej zbudowani. To wielki cud? Dla niektórych wielki, a dla niektórych to są tęsi. Jakiś znamienity cud to nie był, można powiedzieć. Aczkolwiek znak, że Bóg się do tego przyznał. I tak samo dzieje się w naszym życiu. Wybieramy nieraz dobre, Boże decyzje i wielkich znaków i cudów nie ma. Ale miejmy oczy otwarte, bo Bóg będzie honorował to w drobnych rzeczach i będzie nas prowadził drogą prawdziwą, prawdy, sprawiedliwości. Chcę wam powiedzieć o skarbach i o zapłacie Królestwa Bożego. Tak jak jest w tytule mojego słowa. Przeczytajmy fragment, który też mi Bóg ostatnio podłożył w ciekawy sposób. To jest Mateusza 13 rozdział. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Wiecie, Słowo Boże często porównuje nam Królestwo Boże do skarbu, do roli, do skarbu, do zapłaty pewnej, którą ma Bóg dla nas. Wiecie, Daniel, jego przyjaciele i Mojżesz dostrzegli tą zapłatę. Dostrzegli ten skarb, który mają, tą wartość, którą mają w tym wyborze. Mimo chwilowego ucisku, mimo tego, że na ziemi mogli nie doświadczyć jakiejś potężnej zapłaty za to. Oni zobaczyli tą zapłatę dalej. Chciałbym, żebyśmy my dzisiaj, zarówno nasi słuchacze online, jak i my tutaj zgromadzeni, zobaczyli zapłatę, jaką mamy, że poszliśmy drogą Pana. Bo jest napisane, nikt nie zawiedzie się, kto mu zaufa. Na sam koniec podzielę się z wami jeszcze jednym widzeniem, które Bóg mi powiedział, że mam się z wami podzielić, więc dlatego chcę być temu posłuszny. Dał mi podczas modlitwy. Duch Święty postawił mnie, będę więcej czytał, bo nie chcę niczego pominąć, aczkolwiek będę patrzył w waszą stronę też. Duch Święty postawił mnie po środku kamiennej twierdzy obronnej podczas tego widzenia, militarnej z basztami, a dookoła niej serpentynami płynęła rzeka. To chodzi tylko o miejsce w widzeniu. Miałem świadomość rozmowy z Jezusem na placu tej twierdzy, na placu tej warowni, chociaż nie widziałem Jego twarzy, więc nie potrafię jej opisać. Widziałem za to dokładnie łzy Jezusa, że płakał. Moje pytanie w tej modlitwie, w tym widzeniu było takie, Panie, czemu Ty płaczesz? Czemu Ty płaczesz? Co się stało? Jezus mówi, płaczę nad moim ludem, nad moimi dziećmi, gdyż nie widzą ogromu i potęgi wartości w rzeczach, które ja im daję. Dałem im siebie samego, daję każdego dnia. Wielu przychodzi i bierze i czerpie kosztownych rzeczy ode mnie po to, by je stracić lub zgubić bardzo szybko. Synu mój, gdybyś dostał coś od ziemskiego ojca w dowód stania się prawowitym mężczyzną w twoim domu, jakbyś to traktował? Słowa Jezusa do mnie. A jakby jeszcze twój ojciec do tego powiedział ci, to co ci daję, ja dostałem od swojego ojca. Czy wartość nie wzrasta? Czy widziałbyś w tej rzeczy wartość? Synu mój, wielu jest takich niemądrych, nad którymi płaczę, którzy biorą te cenne, wartościowe rzeczy i je za bezcen sprzedają, wydają za chwilę uciechy i rozkoszy. Przyjmują te rzeczy, wyznając, że są cenne, ale szybko się ich pozbywają. A ja daję moim dzieciom rzeczy cenne, duchowe, niewidzialne, ale o wiele bardziej wartościowe niż jakiekolwiek przedmioty. Wiele moich dzieci przychodzi po nie, wyciąga ręce, a ja daję, bo kocham moje dzieci. Nie płaczę, ale płaczę, bo nie szanują tego, co dostają. Nie jest dla nich to wartościowe na tyle, by o to dbać, zachować, a później przekazać to swoim synom. Niewielu jest bojaźliwych, wielu za to o bojaźni mówi. A ja ci mówię, że bojaźń, której ja pragnę, to pilnowanie tego, co dostałeś ode mnie. Chcę, abyś powiedział to do Kościoła. Tak Bóg do mnie powiedział. Żeby ci ludzie pilnowali tego, co dostali, co dostają. Daję ludziom pewność mojej miłości. Pewność zbawienia przez wiarę. Daję ludziom pokój, radość, wolność i wiele więcej. Oni to otrzymują w modlitwach. Ja, ich Pan, im to daję, ale wielu szybko to traci. Sprzedają to szybko i tanio. Gniew, złość, nieprzyzwoite myśli czy żarty, błazeńska mowa, cudzołóstwo, pornografia, obgadywanie, wyśmiewanie, hazard, kłamstwo, oszustwo. To tylko niektóre grzechy mego ludu. Moich dzieci, jest ich więcej, a przeciwnik podsuwa te pokusy i okrada. A moje dzieci oddają moje duchowe dary, które wymieniłem, pokój, wolność, radość. Oddają te duchowe dary za chwilę przyjemności. Oddają za grzechy, które ich ciągną w dół, które ograbiają ich z wolności, pokoju, radości, miłości, przebaczenia, mocy przebaczania innym, chodzenia w moim duchu. Podejmują złe decyzje. Chciałbym dawać jeszcze więcej, ale bardzo wielu jest niegotowych wziąć rzeczy większe. Wiecie, kiedy wizja się skończyła? Zapytałem w modlitwie, już nie miałem żadnego obrazu, zapytałem w modlitwie Boga, czy może mi dać potwierdzenie tej wizji w Biblii. I aby nie poczytał mi tego za niewiarę, że go tak dopytuję. I odezwał się znowu głos Boży w moim sercu. Powiedział mi, wiedziałem, że będziesz chciał potwierdzenia. Otwórz księgę Daniela 8:2 i zobacz, gdzie cię zaprowadziłem. Tak Bóg do mnie powiedział. Oczywiście nie wiedziałem, co jest w tym miejscu. Po prostu mi tak powiedział. I czytam wam, co tam jest napisane. A w widzeniu, gdy patrzyłem, już to już jest cytat, a w widzeniu, gdy patrzyłem, zdawało mi się, że jestem w twierdzy w Suzie, w krainie Elam. W widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj. Tak jak wam zacząłem, Bóg postawił po środku twierdzy, dookoła serpentynami płynęła rzeka. Dlatego tak bardzo to przeżyłem i Bóg mi powiedział, mów to do kościoła, mówię to do was, jako do moich bliskich braci i sióstr. Powiedziałem Bogu, że uczynię to. Kochani, na świecie mamy kryzys koronawirusa. Kryzys gospodarczy, to jest od słowa kryzys, krisis, który znaczy sądzić, osądzać. Sąd ostatni, można powiedzieć, nawet tak. Ale ja nie chcę już rozstawać się z wami, bo kończę moje słowo tym słowem, że mamy taki kryzys i tyle, co my z tym zrobimy. Mamy Pana Jezusa, mamy naszą wiarę, mamy miłość Bożą, która jest napisane co? Rozlana jest w naszych sercach. Chcę wam powiedzieć, że jest inne słowo odnośnie bardzo pasujące do mojego tematu. Jest to też słowo osądzać, ale w innym kontekście. Dokimadzo się nazywa po grecku. Nie wiem, czy dobrze czytam. Dokimadzo, nie wiem. I z tym słowem zapraszam was do modlitwy, a słowo w kontekście takim, że osądzajcie siebie samych. To jest w tym kontekście. To nie jest sąd nad ludem Bożym, ale osądzajcie siebie samych, w jakim jesteśmy miejscu, abyśmy pilnowali i strzegli naszych serc pilniej niż wszystkiego innego i w Jego mocy mogli chodzić. Pomodlimy się. Panie, dziękuję Ci za ten czas, dziękuję Ci za to, że mogliśmy tutaj wspólnie razem się zgromadzić w ograniczonym zasobie, ale dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty dajesz nam łaskę, Panie, Ty chcesz do nas mówić. Niech Twój Duch Święty otwiera nasze serca, niech Twój Duch Święty tam, gdzie jesteśmy, czy to się gromadzimy w świątyni, czy się gromadzimy w zborze, czy się gromadzimy w innym miejscu na ulicy, Panie, czy jesteśmy w domu rodziną, Panie, proszę Cię, aby Twój Duch Święty widział nasze szczere serca, pragnące serca, abyś dał nam, Panie, łaskę, byśmy mogli przychodzić do siebie i czerpać, tak jak Ty to mówisz. Włóż w nas bojaźń taką, abyśmy strzegli pilnie tego, co już nam włożyłeś, co już nam dałeś, abyśmy w tej bojaźni pilnowali tego, co już od Ciebie otrzymujemy. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy tutaj wspólnie razem oddać Tobie chwałę, bo jesteś dobry, wielki i wspaniały. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen.